Trzeci trening sugerował, że Max Verstappen ma bezpieczną przewagę i wszystko pod kontrolą, i wtedy wydarzyły się dwie rzeczy: deszcz oraz Carlos Sainz. Więcej na temat dzisiejszych kwalifikacji już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 2 lipca, Daniel Biały, Echa Padoku. Deszcz na wyspach żadnym zaskoczeniem nie jest, natomiast trzeba być bardzo czujnym, żeby w tak trudnych warunkach nie dać się zaskoczyć. Trzeba patrzeć na to, co robią rywale, trzeba również reagować na zmieniającą się pogodę. Dzisiaj ta pogoda naprawdę mocno się zmieniała. Właśnie dlatego ci kibice, którzy moknęli nam na trybunach, mieli niezwykłą okazję obserwować samochody, które praktycznie nie opuszczały toru, bo właśnie trzeba być na tym torze, zatankować się nieco większą ilością paliwa i oczekiwać poprawy albo mieć już pewne okrążenie na tabeli wyników, żeby pogarszające się warunki nie sprawiły jakiejś przykrej niespodzianki. A największą niespodzianką dzisiejszego dnia bez wątpienia był Nicolas Latifi, który awansował do Q3. Latifi, który zrobił to teoretycznie wolniejszym o sekundę samochodem od swojego partnera Alexa Albona, bo to właśnie Albon dostał te poprawki, które miały dać duży krok do przodu. Myślę, że jeszcze jest wcześnie, żeby mówić i oceniać skuteczność tych poprawek, ale Latifi nie szukał tutaj żadnych wytłumaczeń, nie wskazywał na siebie, że to ja zrobiłem taką różnicę. On chwalił zespół za dobre decyzje, które były dzisiaj podjęte zarówno w Q1, jak i w Q2. Posłali go na tor w tym momencie, w którym on się tam powinien znaleźć. Skorzystał na tych dobrych warunkach, skorzystał na błędach rywali. On mówi, ten timing, dobry timing w tym sezonie raczej dość rzadko się zdarza. Alex Albon narzekał właśnie na decyzję zespołu, ale związane z rytmem wykonywania tych okrążeń. Tam pojawiło się takie słówko cool down lap, czyli takie okrążenie na wychłodzenie. To nie zadziałało, temperatura opon za bardzo spadła, nie było potem tej przyczepności tak istotnej w czasie jazdy w deszczu. No, on mówił, że w zeszłym roku to wychłodzenie działało, w tym roku opony są inne, samochody są inne. Ewidentnie zespół nie znalazł tutaj jakiegoś dobrego środka, żeby poprawić czy pomóc swojemu kierowcy. Intrygujące w temacie Latifiego jest również to, co powiedział David Croft w trakcie transmisji w telewizji Sky Sports. On powiedział, że Latifi w tym sezonie zmagał się z przeciwnościami nie tylko na torze, ale również poza nim. Czy czegoś nie wiemy? Mam wrażenie, że czegoś nam brakuje w tej układance związanej z Latifim, ale być może wszystko wkrótce się wyjaśni. No, druga niespodzianka to na pewno to pierwsze pole startowe Carlosa Sainza, choć były sygnały, bo już w piątek Sainz mówił, że w końcu dogadał się z tym samochodem, pojawiła się ta chemia, pojawiła się pewność za kółkiem. Kiedy patrzyliśmy wszyscy na Verstappena, Leclerca czy kierowców Mercedesa, to właśnie Sainz wykręcił kółko, które sam określił mianem takiego nie najlepszego, takiego zwyczajnego, i to właśnie dało mu to pierwsze pole startowe. Dlaczego to kółko było niespecjalne? Sainz mówi, że zostawił sobie bardzo duży margines błędu, nie ryzykował, nie jechał na pełnym limicie, widząc szczególnie tą stojącą wodę. W końcówce również tego najszybszego okrążenia, które dało mu już to pierwsze pole startowe, brakowało też energii w bateriach, a mimo tego udało się ograć rywali. O tej pewności za kółkiem Sainza, ale już po kwalifikacjach mówił również Mattia Binotto. On mówi, że ta pewność przełożyła się na spokój, a ten spokój w tak trudnych warunkach jest niesamowicie potrzebny. Tam pojawiła się też wzmianka, że Sainz odrobił lekcje po tym, co wydarzyło się w Kanadzie. Christian Horner zasugerował, że Carlos Sainz powinien postawić małe piwo swojemu partnerowi zespołowemu, a wszystko za sprawą tego półbączka, którego Leclerc wykręcił na tym ostatnim kółku. To spowodowało, że będący za nim Max Verstappen zdjął nogę z gazu i to kosztowało go prawdopodobnie pierwsze pole startowe. Ale czy tak rzeczywiście było? No, jak mawia legenda polskiego YouTube'a, po prostu sprawdźmy to. Przygotowałem specjalnie dla Was analizę, zachęcony tymi dobrymi komentarzami. Po wczorajszej analizie technicznej przygotowałem specjalny wykres. Wykres, który zwykle w takiej formie możecie oglądać w takich materiałach jak Weekend Debrief czy F1 TV Tech Talk, ale w całości jest to moja praca oparta na danych udostępnianych przez Liberty Media. Ten wykres już pewnie teraz widzicie na pełnym ekranie, ja postaram się go Wam zanalizować. Co nas najbardziej interesuje na tym wykresie? Przede wszystkim na górze mamy wykres prędkości trzech kierowców. Mamy Maxa Verstappena, Carlosa Sainza i Charlesa Leclerca. Verstappen na niebiesko, Sainz na biało, Leclerc na czerwono, i to są te linie ciągłe. Mamy też linie przerywane, to jest tak zwana delta, czyli strata czasowa, różnica czasowa do Carlosa Sainza na czerwono. Strata czasowa w tym przypadku Charlesa Leclerca oraz strata czasowa Maxa Verstappena, niebieska przerywana. Poniżej mamy wykres prezentujący pracę pedału gazu czy pracę przepustnicy. No i co tutaj widać? Co nas najbardziej interesuje? Najbardziej interesuje nas ten moment, który widzimy tutaj, czyli spadek prędkości samochodu Charlesa Leclerca. I to jest właśnie ten moment, kiedy Leclerc popełnił błąd, postawił samochód bokiem. Widzimy również tutaj, że zdjął mocno nogę z gazu. Jak do tej pory wyglądał czas Charlesa Leclerca w stosunku do partnera zespołowego? No widać, że tutaj mamy 0, czyli Leclerc tracił już do Sainza 3,4 sekundy. Podobną stratę czasową, a może nieco większą nawet, niebieska przerywana, to była strata czasowa Maxa Verstappena, więc obaj panowie do tego momentu, do momentu, w którym Leclerc popełnił błąd, tracili do Carlosa Sainza, więc Carlos Sainz ten początek, czy 2/3 okrążenia przejechał naprawdę bardzo dobrze. I teraz zobaczmy, co dzieje się z czasem, czy z deltą czasową Maxa Verstappena. Ona po tym błędzie popełnionym przez Charlesa Leclerca zmusiła go do tego, żeby zdjąć nogę z gazu. I to widać na tym wykresie, który jest poniżej. I potem ta strata czasowa Maxa Verstappena już rośnie. Rośnie do 1,6 sekundy. On potem jest w stanie zbić tą stratę czasową w zasadzie w ostatnim zakręcie, w końcówce tego okrążenia. Sekunda z kawałkiem. Więc to pokazuje, że gdyby tu nie było takiej dużej różnicy, być może tą końcówką Max Verstappen byłby w stanie rzeczywiście wywalczyć to pierwsze pole startowe, ale nie ma tutaj przekonującego dowodu, że tak rzeczywiście by było, że ta różnica na korzyść Maxa Verstappena była tak duża, że było to jakby pewne. A jeżeli chodzi o to okrążenie właśnie Carlosa Sainza, które on powiedział, że było takie sobie, to rzeczywiście ta końcówka, być może brak w bateriach, być może to, że widział, że to jest dobre kółko i nie chciał go zepsuć, właśnie pokazuje, że nieco odpuścił, zostawił sobie ten margines, nie szedł na całość. Tak często robią kierowcy, kiedy widzą, że ta delta jest ujemna, że mają już dobry czas w kieszeni, nie chcą dodatkowo ryzykować, nie chcą dodatkowo zepsuć sobie jednym manewrem tego wszystkiego. Verstappen na pewno ma prawo być rozczarowany tym, jak wyglądał dzisiejszy dzień, ale to nadal pierwsza linia i z dobrym samochodem w tempie wyścigowym tych symulacji było bardzo mało. Piątek w sobotę to są pojedyncze naprawdę okrążenia, ale Verstappen ma dobre tempo, Verstappen ma szansę na to, żeby odnieść zwycięstwo w tym wyścigu. Leclerc ustawi się kilka metrów za nim, co zapowiada nam bardzo ciekawy start oraz pojedynek na takim dłuższym dystansie. Pojedynek nie tylko kierowców, ale również pojedynek zespołów. Strategia będzie niezwykle istotna. O tym mówił Max Verstappen. Zapytany, czy będzie atakował od razu po starcie Carlosa Sainza, mówi nie, to będzie długi wyścig, tam dużo się może wydarzyć, więc jest sugestia, że nie będzie z nożem między zębami atakował, a raczej pojedzie strategicznie, ale być może to jest blef ze strony Maxa Verstappena. Jeżeli chodzi o Pereza, to dla niego to nie był łatwy weekend, było dużo problemów technicznych po stronie jego stronie garażu, ale udało mu się wyjść z tego wszystkiego i w tak trudnych warunkach. On mówi, czwarte miejsce, druga linia, to jest żadna tragedia, mamy dobre tempo, będziemy w stanie walczyć o zwycięstwo. A gdzie w tym wszystkim Mercedes, który no miał nadzieję na to, że dojdzie do przełamania w trakcie tego wyścigu? Ekipa z Brackley wyraźnie zrobiła krok do przodu. To było widać w trakcie przygotowań do tego wyścigu. To było widać również w analizach przygotowanych przez FOM, analizach dotyczących tego efektu kołysania, porpoisingu na zapleczu. Mówię tutaj o kwestiach prawnych, o kwestiach Liberty Media, dyrektyw technicznych. Dzieje się bardzo dużo, ale dzisiaj nie chcę tego rozciągać. Tam naprawdę są mocne potyczki, tam naprawdę są dziwne pomysły. Myślę, że przy najbliższej okazji Wam o tym po prostu opowiem, ale te analizy pokazywały, że przynajmniej na Silverstone W13 jest samochodem, który jest jednym z najbardziej stabilnych, chyba obok Red Bulla, nawet wybity z równowagi poprzez przejechanie przez tarkę, szybko wracał do tego optymalnego okna pracy. No właśnie mimo tej złej przeszłości na Silverstone ten samochód wygląda po prostu dobrze, ale Mike Elliott narzekał troszeczkę, czy żałował, że nie udało się w trakcie tego weekendu zebrać większej ilości danych na sucho. Te dane są dużo bardziej wartościowe z punktu widzenia aerodynamiki, z punktu widzenia rozwoju pakietu. Być może jutro w trakcie wyścigu będzie sucho i uda się zebrać te bardzo cenne dane. Pojawiła się też sugestia, że Mercedes ma problem i ten problem wyszedł dość mocno z budowaniem temperatury opon. Dzisiaj musieli dużo uwagi temu poświęcić. Nie udało się wszystkiego zrobić tak, jak być zrobione powinno. Lewis Hamilton w wywiadzie po kwalifikacjach był ewidentnie poirytowany tym, co się wydarzyło. Na sugestie reporterki, że trochę rozbudzili nadzieję, Louis powiedział, ale tu nikt nie pompował żadnego balonika. Rykoszetem dostał też zespół, bo mimo tego, że samochód uspokoił się to bardzo mocno, to Lewis Hamilton mówi, że podskakiwanie bardzo mu przeszkadzało w szybkich zakrętach. Dość dziwna wypowiedź. Była też sugestia, że te poprawki wcale nie były takie duże, choć jakiś tam krok do przodu został wykonany. Ewidentnie Lewis był zły, że przed tą własną publicznością w trudnych warunkach nie udało się niczego więcej wyczarować. A co na to Russell? Tutaj też pojawiło się słowo rozczarowanie i sobą błąd na ostatnim kółku, ale też warunkami, które dzisiaj panowały na torze. Kierowca Mercedesa sugeruje, że na sucho byliby i jutro będą bardzo mocni. Kierowca ma świadomość, że żeby udało się wykorzystać to mocne tempo, mocniejsze tempo Mercedesa w ten weekend, będzie musiał szybko poradzić sobie zarówno z Norrisem, jak i z Alonso. Właśnie wspomniani przez Russella kierowcy zameldowali się na pozycjach 6 i 7 dzisiaj na mecie. Norris był bardzo zadowolony, że udało mu się rozdzielić Mercedesy. Narzekał natomiast na aquaplaning i dość duży porpoising, dość duże morświnowanie samochodu McLarena, co im się dość często nie zdarzało. Być może te dwie rzeczy jakoś są ze sobą złączone. Aquaplaning zwykle występuje, kiedy samochód jest nisko zawieszony nad torem. Błędów w tych trudnych warunkach nie ustrzegł się też Fernando Alonso, ale tutaj wina dzieli się na pół z zespołem. Z jednej strony był ostatnim z kierowców, który przekroczył linię mety, miał szansę na wykonanie tego najszybszego kółka, więc warunki teoretycznie powinny być najlepsze. Z drugiej strony miał po prostu pustą baterię, nie dogadał się z zespołem, jak zamierzają tą końcówkę rozegrać. Na kolejną pochwałę zasłużył sobie również Zhou Guanyu. Oprócz tego, że będzie jutro startował z tej pierwszej dziesiątki, że udało się wyjść do Q3, pokonał partnera zespołowego, bardzo doświadczonego już ze zwycięstwami w wyścigach Walteriego Bottasa. To na pewno ważne w kontekście przyszłości tego młodego kierowcy, przyszłości, która pewnie się gdzieś teraz będzie ważyć. Jutro czeka nas fantastyczne ściganie. Powinno być sucho, a to zwiastuje niesamowity pojedynek między Ferrari a Red Bullem, a przy sprzyjających okolicznościach do tej walki może wmieszać się również Mercedes, szczególnie Lewis Hamilton. Russell ma trochę pracy do wykonania tuż po starcie. Silverstone słynie z dużych obciążeń dla opon i to właśnie ta czarna materia może być jutro głównym tematem wyścigu. Ona może dyktować strategię, ona może dyktować bardzo mocno tempo, z jakim pojadą kierowcy w ten wyścig. To może być właśnie języczek uwagi, a może jednak popada. Dzisiaj w trakcie kwalifikacji miało nie padać, a jednak popadało, dlatego warto. Biorąc pod uwagę ten układ na starcie, biorąc pod uwagę te wszystkie niewiadome, usiąść jutro przed odbiornikiem, czeka nas, myślę, że prawdziwa uczta i aktorów. Myślę, że będzie więcej, na pewno będzie więcej niż dwóch. Już Was na to zapraszam, na to wielkie widowisko, a po tym widowisku zapraszam na kolejne wydanie magazynu Echa Padoku. Za dzisiaj Wam już bardzo dziękuję za wszystkie dobre komentarze, które nakręcają mnie do jeszcze ciekawszych materiałów, takich jak ta analiza. Takich materiałów będzie więcej. To Wam mogę dzisiaj obiecać, ale teraz już kończę. Trzymajcie się. Dobrego wieczoru.